To, co mówił mój poprzednik, mój brat, myślę, znakomicie wpasowuje się w to, o czym ja trochę wspomnę. A z tej przyczyny, że może nie będę mówił o ważności Słowa Bożego, ale cokolwiek bym nie powiedział, to ważne jest Słowo Boże i oczywiście to, co będę mówił, będę opierał na Bożym Słowie, więc brat dał mi taką dobrą możliwość. Jakiś czas temu, to było mniej więcej 2,5 tygodnia temu, wybrałem się na Dolny Śląsk. Tam miałem możliwość wjechania windą na 49 piętro i spojrzenia na to miasto, na Wrocław, z takiej nieco innej perspektywy. Nie wiem, czy jesteście sobie w stanie w tym momencie przypomnieć jakikolwiek punkt widokowy, z którego zupełnie inaczej niż z dołu widać przestrzeń, widać może pewne miasto, może jakąś dolinę, być może przypominacie sobie góry, być może przypominacie sobie widok z samolotu. Cokolwiek by to nie było, perspektywa, o której mówię, na ten świat ludzi na dole jest zupełnie inna. I właśnie takiej perspektywie przed chwilą wspominał mój brat. Kiedy spojrzymy z takiej innej, Bożej perspektywy na życie, to widzimy zupełnie inaczej. Kiedy spojrzymy przez takie okulary wiary i tego, w jaki sposób Bóg patrzy na to nasze życie, to nagle różne rzeczy zaczynają się zmieniać. I myślę, że od momentu, kiedy oddaliśmy swoje życie Bogu, to ono stopniowo nabierało tej innej, Bożej, myślę, dużo lepszej, ale trudniejszej dla mojej cielesnej natury, jednak tej innej perspektywy. Tak więc dziś też spojrzymy z tej trochę innej perspektywy, bo myślę, w taki ludzki sposób, jeśli spojrzę na ten temat, no to jednak nie mogę się, tak po ludzku mówiąc, z tym zgodzić, ale myślę, że kiedy zobaczymy przez takie Boże okulary, przez Boży pryzmat, Bożą perspektywę z innego kąta, to jak najbardziej zgodzimy się z tym, bo jest to coś, o czym czytamy w Bożym Słowie. To słowem wstępu, a dziś usłyszymy o takim temacie jak błogosławieństwo, Boże wsparcie, dar, prezent. Jakiś czas temu słyszeliśmy kazanie na temat szczęścia. Słuchajcie, błogosławieństwo, myślę, jak dobrze wiemy, to inaczej mówiąc szczęście. Zgodzicie się? Szczęśliwi znaczy błogosławieni. Tak więc poza tym szczęściem, błogosławieństwem spojrzymy jeszcze krótko na dawanie. Tak więc Ewangelia Jana, 21 rozdział, od 1 do 6 wersetu i druga część wersetu 11. Ewangelia Jana 21, od 1 do 6 i druga część 11. Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział: idę łowić ryby. A oni mu na to: my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. A gdy nastał wczesny ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku jednak go nie rozpoznali. Wtem Jezus zawołał w ich stronę: chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli: nie. Wówczas Jezus zawołał: zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. I druga część 11. Ale pomimo tak wielkiej ich liczby sieć się nie porwała. Chodzi o wielką ilość albo liczbę ryb. Tak więc w tym krótkim fragmencie, po pierwsze, to, co mi rzuciło się w oczy, to to jak Bóg inaczej, tak jak Jezus inaczej popatrzył na tę sytuację. Oni zmarnowani, rybacy, wracają. On im mówi, co mają robić z tej swojej perspektywy, jak on to widzi. Oni z tej swojej perspektywy, widząc, że to sytuacja beznadziejna, ale jako, że mówi to ich Pan, wykonują to. No i sytuacja powodzi się, ale to, co najbardziej zwróciło tu moją uwagę, to w tym wersecie 11. Ale pomimo tak wielkiej ich liczby, sieć się nie porwała. I zastanowiłem się nad sposobem działania Boga. Sposób działania Boga jest zupełnie inny. Nie wiem, czy widzicie różnicę między tym, kiedy doznajemy jakiejś pomocy, błogosławieństwa, może ktoś powie jakiegoś łudu szczęścia od życia, kiedy ktoś jest na fali, komuś się powodzi. Weźmy sytuację, że ktoś wygrywa pewną ilość pieniędzy w kumulacji jednej z loterii. Świetna sprawa, cieszy się, jednak już niedługo, tak znając niektóre przypadki, okazuje się, że ten człowiek nie tyle nie pomnaża tych pieniędzy, nie tyle nie utrzymuje się na pewnym poziomie, ale bardzo szybko traci to, co zyskał. Czyli ponosi pewną szkodę. Czyli doznaje jakiegoś uszczerbku i myślę, że ma żal do siebie na całe życie, bo dostał coś, czego właściwie nie wykorzystał. Dostał coś, co przyniosło mu w życie szkodę. Trafnie to, o czym czytamy tutaj, a jest to zupełnie inny sposób niż można powiedzieć, błogosławi świat, niż błogosławi taki mój pomysł na życie, te moje, wydaje się na pierwszy moment, doskonałe, może plany, zrobię tak, pójdę tam, wybiorę to i później okazuje się, że jeśli nie było w tym Boga, to często wyszło to marnie. W przypowieściach Salomona w 10 rozdziale, w 22 wersecie czytamy tak. Błogosławieństwo Pana wzbogaca i nie przysparza przy tym trudu. Błogosławieństwo Pana wzbogaca i nie przysparza przy tym trudu. Tak skojarzyło mi się właśnie z tym, co czytałem, bo tych ryb było mnóstwo, ale ta sieć jednak się nie porwała. I tak pomyślałem, kiedy planuję coś sam, to myślę, że ja bym zaplanował tak, żeby w tej sieci znalazło się tyle ryb, ile mieści się w całym jeziorze. Bo czemu nie? Im więcej, wydawałoby się lepiej. Ale Pan Jezus dał taką ilość ryb, żeby ci rybacy dalej mieli swoje narzędzie pracy i pomógł im w taki sposób, żeby nie byli tą pomocą poszkodowani. I myślę, że to jest różnica, kiedy wybieramy coś sami, a kiedy wybieramy to Boże błogosławieństwo i Boże wsparcie, które często na pierwszy rzut oka, myślę, nie wygląda tak pięknie, tak zachęcająco, tak pociągająco, nie nęci tak naszych oczu, ale przynosi piękny owoc i wierzę, że każdy z nas tutaj siedzących, którzy już poznali Pana Jezusa, mógłby przytoczyć jakąś sytuację ze swojego życia, gdzie rzeczywiście wybrał tą drogę za Bogiem, pomimo, że może na początku ta sytuacja nie wyglądała za dobrze, pójdę za tym, co mówi mi Boże Słowo. Może to nie wygląda kolorowo, ale później okazało się, że było warto. Że było warto za tym pójść. I jest taka solidna różnica. To Boże wzbogacenie w pewien sposób nie przynosi ze sobą zmartwień i w pewien sposób zabiera wiele trudu. Wiemy, że kiedy idziemy za tym, co mówi Boże Słowo, to nasze zmartwienia możemy oddać Bogu. I nawet kiedy ta droga, którą wybraliśmy i chcieliśmy pójść za Bogiem, przyniosła nam jakieś zmartwienie, to możemy z tym przyjść do naszego Pana. Ale kiedy wybierzemy coś, co wiemy, że może tak zupełnie to nie jest takie zupełnie złe, no ale gdzieś tam coś muszę jednak naciągnąć. Wtedy takie przyjście do Pana jest dużo cięższe. Nie wiem, czy dla Was też, ale dla mnie na pewno, ale kiedy wybieram tak zupełnie czysto, klarownie to, czego by chciał ode mnie Pan, to mogę do Niego przyjść i cały czas tą relację, nie powiem, że rozkręcać, ale cały czas utrzymywać w dobrej kondycji. Przechodząc dalej, chciałbym nieco rozwinąć temat błogosławieństwa, bo nie wiem jak dla Was, ale błogosławieństwo mi kojarzy się z dawaniem. Jeśli kogoś błogosławię, to nie wiem, czy Wam także, ale mi to też kojarzy się właśnie z dawaniem, a kiedy spojrzałem w to greckie słowo błogosławić, to znalazłem też takie słowo tłumaczące jak dar. Dar, prezent. Tak więc widzimy, że jest to rzeczywiście związane z dawaniem i kiedy czytamy dla przykładu o błogosławieństwach w Ewangelii Mateusza, gdzie mamy różne błogosławieństwa rozpisane, szczęśliwi lub błogosławieni ci kolejni tamcy dalsi. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jest tam wiele błogosławieństw dla osób, które nie mają przebicia, wydaje się, w takim ludzkim rozumowaniu. Błogosławieni chociażby cisi? Czy cichy człowiek ma przebicie w dzisiejszym świecie? Czy kiedykolwiek miał przebicie? Mam wrażenie, że nie. Jednak patrząc na tą sytuację z Bożej perspektywy, jeśli mamy uciszone serce przed Bogiem i słuchamy Jego głosu, jesteśmy Mu posłuszni, to wtedy Bóg jak najbardziej ma przebicie. I myślę, że z każdym z takich błogosławieństw można by spojrzeć z tej Bożej perspektywy i zobaczyć, że warto. Warto pójść za tym błogosławieństwem, jakie ma dla nas Pan. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, w drugiej części 35 wersetu, czytamy o takim wspomnieniu Pawła. Paweł wspomina słowa Pana Jezusa, kiedy rozstaje się ze starszymi pewnego zboru i ma dla nich pewne słowo, to pada też coś takiego. Są słowa Pana Jezusa. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Słuchajcie, nie wiem, czy zgodzicie się z tym. Ja na taki ludzki sposób nie do końca powiem, że kiedy oddam komuś stówę, to jestem bardziej szczęśliwy niż dopóki ją miałem. Brzmi mi to zupełnie niedorzecznie i być może dla Was też. Żeby jeszcze bardziej zobaczyć, czy tu rzeczywiście wszystko gra, przyszła mi na myśl, żeby zobaczyć na przykład Pana Jezusa. Może jednak w Jego życiu to wyglądało trochę inaczej. I w 2 Koryntian 8:9 czytam coś takiego. A znacie hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa? Wiecie, że On, będąc bogaty, ze względu na was stał się ubogi, abyście wy dzięki Jego ubóstwu stali się bogaci. Słuchajcie, i co to jest za szczęście? On ze względu na nas, będąc bogaty, stał się ubogi. I powiedzcie, czy w takiej ludzkiej, codziennej perspektywie kogoś, kto staje się ubogi, a był bogaty, uznajecie za szczęśliwą osobę? No ja myślę, że nie. Bo kiedy ktoś jest bogaty, wtedy mogę powiedzieć, no stać go na wszystko, czego potrzebuje w pewnych oczywiście ramach tego bogactwa. Ma różne możliwości, ma więcej, można powiedzieć, zdolności w różnych kontaktach. Gdzieś potrafi zaradzić, gdzieś może nawet komuś pomóc, jeśli ma do tego serce. Ale nie wydaje mi się, żeby ktoś, kto był bogaty, przez to, że oddał coś, stał się ubogi, miał być szczęśliwy. Jest to bardzo romantyczna, bardzo oddalona, myślę, od takiej prostej, rzeczywistości wizja. A jednak z naszym Panem tak było. Wiemy, że skoro to nasz mistrz, to warto wstępować w jego ślady. I teraz myślę, że warto dobrze zrozumieć, o co tutaj właściwie chodzi. Jeśli my mamy wstępować w ślady Pana Jezusa, to skoro On był bogaty, stał się ubogi i to Mu przyniosło szczęście, to może u nas też tak jest. Nie wiem, jak myślicie. Nie wiem, jakie są wasze życiowe doświadczenia w tej kwestii, że coś mieliście, coś oddaliście i przez to staliście się szczęśliwsi. Myślę, że trzeba popatrzeć z odpowiedniej perspektywy na to, żeby przyznać temu rację. Nieco dalej, bo w 2 Koryntian 9 rozdziale 6 od do 11 wersetu, 2 Koryntian 9, 6, 11 czytamy coś takiego. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niechaj się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz bardziej i częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Zgodnie ze słowami, hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych, jego sprawiedliwość trwa wiecznie. Ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was. Pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za naszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. Przeczytam jeszcze raz ten ostatni werset. Dzięki niemu, bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności, która za waszym udziałem wywołuje wdzięczność dla Boga. I myślę, że takim podsumowaniem tego ostatniego wersetu jest to, iż kiedy ktoś ma możliwość, żeby być hojnym, to jest to, z takiej Bożej perspektywy patrząc, możliwość, żeby coś komuś dać. Nie wiem, czy zgodzicie się. Jeśli mam coś, jeśli Bóg mi coś dał, to stwarza to możliwość, że to, co mam, dał komuś innemu. No i myślę, że jak najbardziej jest taka możliwość. Jak z praktyką, to już inna sprawa i przyznam, że sam mam z tym problem i jest to słowo mocno do mnie. Tak więc, jak to jest z tym dawaniem? Wiemy, że Pan Jezus wiele nam dał, wiele stracił i przy tym bardzo wiele zyskał. Wiemy, że kiedy powrócił do Ojca, to jest w pełnej chwale i możemy poczytać mniej więcej, jak wygląda Pan Jezus na początku Księgi Objawienia Jana i wiemy, że jest to zupełnie inny obraz i że nie jest on największym przegranym w dziejach ludzkości, tylko największym zwycięstwem dla nas, którzy wierzą. I chwała Mu za to, że oddał za nas tak wiele i my możemy korzystać z tego. I patrząc właśnie na tą drogę praktyki, jak to wygląda. Ten sam fragment z przypowieści Salomona 10:22 w przekładzie warszawskim jest tłumaczony nieco inaczej. Bo pada tam, błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje. I myślę, że większość z nas zna ten fragment właśnie odczytywany w taki sposób. I myślę, że warto też spojrzeć i z tej perspektywy. Bo jeśli chcemy być naprawdę szczęśliwi, a jakiś czas temu słyszeliśmy o tym, co tak naprawdę daje nam szczęście, że szczęścia nie będziemy mieli, mając górę pieniędzy, szczęścia nie będziemy mieli, mogąc mieć piękną rodzinę, bo wierzę, że w pięknej rodzinie może być mnóstwo szczęścia, ale niekoniecznie ta rodzina musi być powodem tego szczęścia. ale powodem do szczęścia może być to, co mamy w naszym Bogu. Tak więc błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje. Wróćmy do tej postawy dawania. Jak zastanawiałem się, co ja tutaj mogę w tej kwestii zrobić. No i może pojawiają się różne pomysły. Słuchajcie, spotykam różnych ludzi. Jednych status materialny jest większy od mojego, innych mniejszy. Ale to, co mocno kojarzy mi się z dawaniem, to co kiedy apostołowie szli do świątyni i tam spotkali człowieka, który miał problem. Słuchajcie, on uważał, że ma taki problem, że nie ma pieniędzy na dzisiaj. Ale Bóg spojrzał na ten problem z zupełnie innej perspektywy. Bo jak wiemy, ten człowiek został uzdrowiony. Myślę, że on kiedy wstał rano zupełnie nie pomyślał, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy wreszcie będę uzdrowiony. Myślę, że kiedy wstał, to zastanawiał się, gdzie są pieniądze na dzisiaj, jak ja przeżyję kolejny dzień. Nie mam informacji, czy on coś dużo wcześniej jadł i jak wyglądało jego życie. Wiemy, że żebrał i że miał taki problem, którego rozwiązanie tkwiło w tym, żeby dostał jakieś pieniądze i przeżył kolejny dzień i tak dzień po dniu przez wiele lat. Ale Bóg spojrzał na to z zupełnie innej perspektywy. I to daje mi taką zachętę, żeby kiedy widzę człowieka, najpierw pomyśleć, jaką Bóg ma perspektywę, jaki jest problem tego człowieka. Bo moje patrzenie może być dużo inne. Moje spojrzenie na to może być takie, jak na przykład z tego 49 piętra. Kiedy patrzyłem na ulicę, to samochody były mniej więcej tak jak takie autka dla dzieci. Na makiecie, duża makieta, jeżdżą sobie autka. Gdybym całe życie przeżył na tym 49 piętrze i nikt nie uświadomiłby mnie, że to życie na dole wygląda zupełnie inaczej, to spróbujcie sobie wyobrazić, jakie byłoby moje patrzenie na świat. Nigdy nie zobaczyłbym, jak to życie wygląda naprawdę. Nigdy nie zobaczyłbym, że te auta, które ja widzę z góry, że tam może ktoś jedzie, że to są, słuchajcie, różne odkrycia, myślę, by padały, gdybym zobaczył tą właściwą perspektywę, jak to tak naprawdę wygląda. I wierzę, że ta właściwa perspektywa to jest właśnie ta, którą pokazuje nam Bóg. Skoro On stworzył świat, ustanowił to wszystko, co możemy oglądać w przyrodzie, skoro On stworzył nas i daje nam ze swojej łaski każdy nowy dzień, to wierzę, że to Jego perspektywa jest tą właściwszą. Niezależnie od tego, jak sam patrzę, jak sam sobie wyobrażam i jak to wygląda, zanim spojrzę w Boże Słowo i zanim zobaczę, jaki był ten Jego sposób działania. Wracając dalej do tego dawania. Pewien psalm, to jest psalm 81, 11 werset, mówi coś takiego. Otwórz usta szeroko, a ja je napełnię. Zastanowiłem się, czy można napełnić coś, co już jest pełne, co już ma coś w sobie, co jest już zupełnie nasycone. Myślę, że nie, że najpierw to, co już mam, musi być gdzieś puszczone w obieg dalej. Nie wiem, czy pamiętacie, być może rok temu padła tutaj analogia dotycząca Morza Martwego. Do Morza Martwego wpływa rzeka. Tam, z tego co kojarzę, jest wiele dopływów, ale z tego Morza Martwego nic dalej nie wypływa. I wiemy, że w tym morzu nie ma życia. To morze jest, jak wskazuje nazwa, i nie jest to odkrywcze, martwe. Ale odkrywcze jest na pewno to, że kiedy woda ma ujście, bo tam z tego co kojarzę były plany, żeby może coś z tym zrobić, no ale Nic z tym nie zrobiono, nie wiem z jakich względów, myślę, żeby zachować to, co tam jest. Nie ma żadnego ujścia. To nie ma możliwości, żeby w tym zbiorniku pojawiło się życie. I tak pomyślałem o sobie, jeśli u mnie ma być rzeczywiście życie, jeśli ja mam żyć rzeczywiście taką pełnią życia, a wierzę, że pełnia życia to jest życie blisko Boga, to ze mnie musi być jakiś odpływ. Słuchajcie, co z tego, że mam jeden dopływ, drugi dopływ, trzecie błogosławieństwo, mam wszystko, bo czytamy, że On daje nam wszystko, co potrzebne do życia, do pobożności. Każda sfera wydaje się być zaopatrzona. To jednak brakuje ruchu z mojej strony. Nie będę w pełni przeżywał życia z Bogiem, jeśli nie będę dawał. Wiemy, że Bóg nas zaopatruje, że On jest tym, który dodaje nam wszystkiego, czego nam potrzeba. Jeden z psalmów mówi, że jeśli Pan domu nie zbuduje, to próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, to daremnie czuwa stróż. Mówi nawet, że daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach, bo to Pan obdarza umiłowanego swego, tam pada i we śnie. Słuchajcie, tak więc mamy bardzo wiele od Pana. A myślę, że w naszym życiu mogłoby być jeszcze więcej tego życia, jeszcze więcej tego przeżywania dobrej relacji z Bogiem, jeśli będziemy dawać, jeśli przez nasze życie będzie przepływ tego, co otrzymujemy. Co do dawania, na myśl przychodzi mi człowiek, który pracował w Londynie. Nazywa się George Miller. Już dawno odszedł do Pana, ale nie tak dawno czytałem jego krótką biografię i tam padło, że dzięki jego służbie na misjonarzy zostało przekazane wiele tysięcy funtów. Wiele dzieci dostało wykształcenie. Wiele dzieci zostało nakarmionych. Ten człowiek prowadził sierociniec i myślę, że niektórzy z Was kojarzą jego historię. Ale jego zasadą było to, żeby nie prosić innych o pomoc, jak tylko prosić o pomoc Pana Boga. Słuchajcie, i myślę, no, czasem warto poprosić o pomoc brata czy siostry, jest to zupełnie praktyczne, ale na przykładzie życia tego człowieka widzę, że Bóg rzeczywiście odpowiada na modlitwy i rzeczywiście warto powierzyć Mu nasze prośby, a szczególnie kiedy mamy do czynienia z służbą, bo nie prosił On o rzeczy dla Niego, a jednak mógł dać bardzo wiele. On nie prosił o rzeczy dla siebie, ale dla innych, a myślę przy tym sam bardzo wiele skorzystał, bo poznał Boga, który jest hojny, który daje i mógł sam wykazać się taką postawą. Już tak podsumowując, wierzę, że to, co najlepsze mamy w Bogu i od tego no, nic dodać, nic ująć, bo jak czytaliśmy, własny wysiłek nic do tego Bożego błogosławieństwa nie dodaje. Myślę, że to, czego mi potrzeba, to spojrzenia z tego innego punktu, z innej perspektywy. Posłuszeństwa, zaufania, myślę, takiej wiary, bo to słowo wiara tak bardzo często przewija się i przez Ewangelię, i dalej. I w psalmie 73, tym zakończę, czytamy, jak mówi psalmista, moim szczęściem jest być blisko Boga, w Panu, w JHWH znalazłem schronienie i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Tak więc, co by się nie działo, ta inna, Boża perspektywa pokazuje, że warto jest dawać, bo On napełni usta, które są szeroko otwarte. On mówi, otwórz usta szeroko, a ja je napełnię. Jednak niech w tych ustach już nic nie będzie, nie? Kiedy On przyjdzie, kiedy zaopatrzy, bo wtedy rzeczywiście, wierzę, będę przeżywał taką dobrą relację z Bogiem. Tak więc dziękuję bardzo za wysłuchanie nas obu. Zostańcie z Bogiem.